Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji W dialogu o Bogu, Joanna Staudynger. Dzisiaj moim gościem ponownie, a właściwie ponownie, jest Magda Karpienia, kobieta z lasu. Cześć Magda.
Cześć.
Tak ustaliliśmy, że będziemy Magdę zapowiadać, bo to jest bardzo ważna część tożsamości Magdy, to, że mieszka w lesie, tak. W lesie bardzo takim odosobnionym. Mhm. Natomiast dzisiaj będziemy rozmawiały o depresji. Magda, zgoda, tak? Możemy o tym porozmawiać.
Tak, możemy.
Jest to o tyle zaskakujące dla mnie, że właśnie z Magdą będę o tym rozmawiała, ponieważ gdy poznałam Magdę, nigdy w życiu bym nie pomyślała, że zmaga się z depresją. Jest to bardzo energiczna, barwna, radosna, głośna kobieta, która ma wiele pomysłów i myślę, że wiele osób, podobnie jak ja, nie spodziewa się, że taka osoba może zmagać się z depresją.
Tak. Mamy taki obraz ludzi chorujących na depresję, że chodzą smutni, ubrani na czarno albo w stłumione kolory, nie wychodzą z łóżka. No generalnie są pewnie lekko umysłowo chorzy, bo muszą chodzić do psychiatry. No to wiadomo, że do psychiatry to wariaci chodzą, nie? Bardzo dużo osób zresztą nie pozwala sobie zdiagnozować depresji, bo boją się pójść do psychiatry, bo psychiatra w świadomości społecznej jest od wariatów. Psychiatra jest lekarzem jak każdy inny. Zajmuje się chemią w mózgu i zaburzeniami chemii w mózgu. A tym jest depresja, zaburzeniami chemii w mózgu. I rzadko kiedy osoby z depresją to są właśnie takie smutne, snujące się pod ścianami budynku.
To skąd się bierze taki obraz?
Nie wiem. Naprawdę nie wiem. To znaczy, na pewno są ludzie, którzy chorując na depresję snują się. Mhm. I to jest jakby oczywiste. Natomiast jest bardzo ładne powiedzenie, że depresja jest chorobą ludzi silnych. Czyli tych, którzy zawsze sobie ze wszystkim muszą sami poradzić, zawsze są dla wszystkich, zawsze mają dla kogoś radę, wsparcie, pomocną dłoń. Tylko że ci ludzie bardzo często zapominają, że oni sami też potrzebują innych ludzi.
Tak, bo jak to opowiadasz, to ja myślę o tobie.
Tak, tak.
Że to jest właśnie Magda Karpienia, która właśnie każdemu zawsze pomoże. Jak się do ciebie dzwoni, to ty jesteś radosna, tak? Jesteś optymistką, wszystko nam wyjdzie, uda nam się i damy sobie radę. Tymczasem odkryłaś, że taka postawa w twoim życiu też ma swoje ciemne strony.
Tak, ma. I jest jedna rzecz, którą bardzo ważna, którą chcę powiedzieć i którą trzeba podkreślić. Depresja to nie jest brak Boga w życiu. Czyli to nie jest tak, że na depresję chorują ludzie, którzy nie odnaleźli w swoim życiu Boga. Albo że jest to dzieło szatana. Absolutnie nie. Depresja to jest brak serotoniny w mózgu. Przyczyn tych depresji może są różne. W miarę jak ja tutaj leczę się, bo leczę się od 2 lat, to jest leczenie farmakologiczne i terapia, dochodzę do wniosku, że jedną z przyczyn mojej depresji jest tłumione poczucie winy i tłumiona złość, którą czułam jako dziecko, kiedy właśnie na przykład moja mama pijana wracała i tak dalej. I jakby obecność Boga w moim życiu nie powoduje, że nie będę miała depresji. Tak? Ja zdaję sobie sprawę, że jest taki nacisk, że chrześcijanin ma być radosny, tak? Bo przecież to jest wiara pełna radości, bo Jezus zmartwychwstał. I jakbyś ufała Panu Bogu, to byś nie miała depresji. Nieprawda. Tak? Ja ufam Panu Bogu i wierzę, że On w tej czarnej dziurze ze mną jest i trzyma mnie za rękę i prowadzi mnie. I wiara mi daje siłę na przykład do tego, żeby nie ulec myślom samobójczym, tak? Ponieważ to jest też bardzo ważne. Depresja jest chorobą śmiertelną. Co 10 mężczyzna w Polsce umiera z powodu depresji, odbiera sobie życie. Depresja nieleczona prowadzi do śmierci, ponieważ ona się nasila, pojawiają się myśli samobójcze. Później przychodzi taki moment, w którym dochodzimy do wniosku, że tylko odbierając sobie życie, uwolnimy od siebie
otoczenie.
Innych ludzi, tak. Uwolnimy od siebie otoczenie, że jesteśmy problemem i to jest jedyna droga. Nie widzimy innej drogi wtedy. Mnie wiara od tego trzyma. Tak, ja mam takie chwile, kiedy jest we mnie takie głębokie pragnienie, żeby po prostu pójść do lasu i nie wrócić, tak? Albo żeby się zamienić w kałużę wody i wsiąknąć w ogóle w podłoże. Natomiast no wtedy się modlę albo idę się przytulić do męża.
A powiedz, jak to się stało, że ty pomyślałaś, że te problemy, które masz, to może być depresja?
Już co, na początku myślałam, że jestem leniwa. Że
ospała.
Każde popołudnie to ja śpię, że nic mi się nie chce robić, że rano zanim wstałam, to dwie godziny mijały, zanim ja się z łóżka wytarabaniłam. No po prostu leń śmierdzący, nie? I przyszedł taki moment, kiedy u mojego męża została zdiagnozowana depresja. On miał ataki paniki. I po prostu poszliśmy do lekarza i została zdiagnozowana depresja. I kiedy on dostał leki, i ja zobaczyłam, jak on fenomenalnie na tych lekach funkcjonuje, to zaczęłam za nim chodzić w ogóle. Tak, Rafał, daj pigułeczkę. No weź, daj pigułeczkę. Oczywiście mój mąż nie dał mi żadnej pigułeczki, bo to nie działa w ten sposób, tak? I po prostu zdałam sobie sprawę, że, no nie wiem, byliśmy właśnie w lesie i ja przez 3 miesiące będąc w lesie, ani razu do tego lasu nie poszłam. Najdalej, jak byłam w stanie wyjść, to było na przykład na ganek. A mój mąż pracował, kończył pracę, szedł ze wszystkimi dziećmi ze wsi do lasu, wracał, rąbał drewno. Nagle po prostu dostał takiego kopa energii, że ja w ogóle go nie poznawałam. I któregoś razu, i to chyba było najbardziej wstrząsające, któregoś razu robiłam śniadanie i leciała audycja w radiu dotycząca depresji właśnie. I stała przy mnie moja najstarsza córka. I tak słuchała i mówi, mamusiu, ja mówię, słucham, ty chyba jesteś chora, prawda? I po prostu mną to tak wstrząsnęło, że poszłam do lekarza. I okazało się, że najprawdopodobniej jest to przechodzona depresja poporodowa, którą ja nie umiałam rozpoznać, nie miałam na ten temat wiedzy, nie zgłosiłam się do nikogo, żeby mi pomógł. No i od 11 lat prawdopodobnie choruję, ale dopiero 2 lata temu została postawiona diagnoza, no bo tak jak mówię, nigdy wcześniej nikogo nie poprosiłam o pomoc. Wydawało mi się, że to właśnie lenistwo, jesienny smutek, wiosenny smutek, letni smutek, tak? No i ludzie z depresją często też nie chcą tego po sobie pokazać, nie chcą mówić otwarcie, no bo właśnie...
Boją się reakcji otoczenia.
Boją się reakcji otoczenia. No i też często właśnie myślimy sobie, że no, to z nami jest, no jesteśmy leniwi, nie? Jakby wszyscy w stanie są ogarnąć, a ja nie.
Nie ogarniasz.
Nie ogarniam, nie? Po prostu co ze mną jest nie tak? Co ze mną jest nie tak, nie? Moi rodzice mieli do mnie olbrzymie pretensje, że jak przyjeżdżam do domu, to w ogóle nie mam ochoty z nimi gadać. Jestem wyobcowana. Boże, co ze mną jest nie tak, nie? A ja po prostu wtedy gwałciłam swoje granice, tak? Ja nie miałam ochoty na przykład przyjechać.
Robiłaś to.
Ale robiłam, bo trzeba, tak? Więc później wyjeżdżałam z potężnym poczuciem winy, nie? No i to się wszystko napędzało.
Wyjaśniając, czym jest depresja, powiedziałaś, że jest to brak serotoniny w mózgu. Więc mam pytanie, czy niesprzyjające okoliczności życia mogą nas bardziej lub mniej narażać na depresję?
Tutaj, żeby dobrze to zrozumieć, to powinnyśmy zrobić, wiesz, wykład z biologii i chemii mózgu, najlepiej z lekarzem psychiatrą. Ja mogę to powiedzieć w tak prosty sposób, jak przekazuje mi to mój lekarz, tak? Powodów, dla których depresja może się pojawić u konkretnego człowieka, może być kilka, bo gdyby była na to jedna prosta odpowiedź, no to łatwo by było jej uniknąć. Mogą być przyczyny genetyczne, czyli ludzie, którzy mieli rodziców chorujących na depresję, mogą być na nią bardziej narażeni. Zwłaszcza jeśli na przykład na depresję chorowała mama w okresie życia płodowego dziecka. Tak? Są właśnie sytuacje społeczne, są sytuacje emocjonalne. I teraz tak, kortyzol, czyli hormon stresu, bardzo źle wpływa na serotoninę, czyli ten hormon szczęścia. Więc jeżeli żyjemy w permanentnym stresie i w permanentnym właśnie na przykład poczuciu winy, co też powoduje stres, no to nadmiar tego kortyzolu blokuje nam produkcję tej serotoniny, tak? Ja zdaję sobie sprawę, że jak ktoś jest tutaj biologiem, chemikiem czy kimkolwiek innym, to może się burzyć teraz. Ja mówię w sposób bardzo laicki i prosty, tak? Tak jak mnie to zostało przedstawione. Więc jeżeli na przykład mamy genetyczną skłonność plus żyjemy w permanentnym stresie, no to jest większe ryzyko, że zostajemy narażeni na depresję. Są też, bo też trzeba rozgraniczyć, to, że nam jest smutno, nie oznacza, że mamy depresję.
Jasne.
Tak? Depresję diagnozuje lekarz zawsze. Bardzo często jest tak, że na przykład niedobór witaminy D albo problemy z tarczycą, albo niedobór witaminy B12 daje objawy podobne do depresji. Dlatego zanim weźmiemy leki, to dobry psychiatra skieruje nas na badania krwi, żeby wykluczyć tarczycę, niedobór witaminy D, niedobór tego śmego i owego, tak? I w momencie, w którym się okaże, że tam jest okej, albo prawie okej, albo w momencie, w którym jest taki stan, że człowiek już ma myśli samobójcze, no to dostaje leki, żeby go jakby podciągnąć, tak? Bo wiele osób mówi, masz za mało słońca, idź pobiegaj. Tak. To zrobić się lepiej. Tak. Jedz brokuły i musisz mieć więcej ruchu. Tylko musimy zrozumieć, że depresja to jest... to jest tak, jakby cały czas padała śnieżyca. Ja widzę, że u sąsiadów jest zielony ogródek, ale u mnie wali taka śnieżyca, że nie mogę drzwi otworzyć. Ja nie jestem w stanie wyjść pobiegać, skoro dla mnie wstanie z łóżka, to jest po prostu walka z samym sobą, tak? Rozumiem. Więc nie możemy mówić, oczywiście kontakt z naturą, ruch, zdrowe odżywianie, to wszystko jest prewencja depresji, ale w momencie, w którym człowiek jest już w głębokim czarnym dole i nie widzi nic poza tą czernią, albo właśnie poza tą śnieżycą walącą, to jemu ten ruch, on nie jest w stanie tego zrobić, pójść pobiegać i zjeść brokuły, tak? Jest wielu ludzi, którzy twierdzi, że leczenie farmakologiczne jest niebezpieczne, uzależniające, że jest też takie myślenie, że to
że to jest może pójście na łatwiznę.
Że to jest pójście na łatwiznę, że to są jakieś psychotropy i nie będziesz sobą. Nie, leki na depresję nie zmieniają osobowości, to jest bardzo ważne. Natomiast po pierwsze muszą być dobrze dobrane, po drugie wymagają czasu, żeby działać. To nie jest tak, że weźmiemy, a jutro już jest lepiej. To są tygodnie, czasem miesiące. I ja mam takie doświadczenie, że kiedy leki moje zaczęły działać, to ja po pierwsze zdałam sobie sprawę, że od 9 lat nie spałam tak naprawdę. To znaczy, wiecie, ja się kładłam wieczorem, zamykałam oczy i w głowie non-stop biegały jakieś myśli. A co zrobię jutro na obiad? A co się wydarzyło? Po czym się budziłam rano i miałam poczucie, że po prostu nie wyspałam się, tylko po prostu, wiecie, z martwych powstaję, nie? Kiedy leki zaczęły działać, ja zasypiałam i budziłam się rano. Dla mnie to był taki szok, że tak się śpi, że ja nie wiem, czy moje dzieci w nocy wstały, czy nie wstały. To nie to, że one działały nasennie. Nie, ja po prostu w końcu mój mózg odpoczywał, tak? Potem zaczęłam mieć wrażenie, że to wszystko, co się wydarzyło dotychczas, jest jakąś taką kurtyną, że nagle ja zaczynam widzieć to w przenośni oczywiście barwy, tak? Nadzieje, kolory, wiesz, rzeczywiście, nie? Że mam energię, że chcę. U mnie niestety przebiega to bardzo sinusoidalnie, właśnie w zależności też od sytuacji życiowej, w jakiej się znajduję. Ja mam wrażenie, że jest poziom, na którym ogarniam, ale jak tylko trochę zaniedbam siebie, zaniedbam swoje potrzeby podstawowe, odpoczynku, czasu dla samej siebie, relaksu, jak dojdzie jeszcze jeden jakiś problem, to ja mam wrażenie, że ja już tego nie dźwignę.
Potrafię ci to rozłożyć.
Ja już nie daję rady, nie dźwigam, nie? I wtedy właśnie jest jakby, Panie Jezu, ty to dźwignij.
Moich dni, ten scenariusz za mnie napisz ty. W sercu chcę być wolny niczym ptak. Niech się twoja wola stanie. Mówię tak. Nie chcę za tym iść, co krzyczy świat. Wierzę, że wypełnisz każdy brak. Pragnę, Panie, chwycić twoją dłoń. W tobie jest odpowiedź moja i mój
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Depresja może mieć wiele przyczyn, dla których się pojawia i myślę, że każdy z nas jest na nią narażony. Jedni mniej, drudzy bardziej. Ale zwróć uwagę, że żyjemy w świecie, w którym jesteśmy bombardowani złymi wiadomościami. Odpal jakikolwiek portal informacyjny. Płonie Australia, napad terrorystyczny, nie wiem co tam jeszcze, dziecko porwane, wypadek samochodowy.
W polityce nigdy nie jest dobrze.
W polityce nigdy nie jest dobrze. Wojna zaraz będzie, Ameryka-Irak, tak? Tu się Chiny buntują. No jakby tu Rosja coś na nas mówi. Tu jakby dokładnie. My żyjemy w permanentnym poczuciu tak naprawdę strachu. Do tego... Człowiek współczesny żyje w kompletnym oderwaniu od natury. I to jest straszne. Jest nawet jednostka chorobowa zdiagnozowana jako właśnie deficyt natury. Beton, samochód, spaliny, ściana, sztuczne światło. Nie ma zieleni, nie ma zwierząt, nie ma powiewu wiatru czystego, wiesz, wody, oddechu, tego wszystkiego.
Mało tego, jest ciągła gonitwa.
Tak.
I nie mamy kontaktu z naturą, ale też nie mamy kontaktu z samym sobą.
Tak, dokładnie tak. Wiesz co, ja robię takie warsztaty, jak dbać o własne potrzeby. I na tych warsztatach jednym z takich momentów ćwiczenia jest, żeby wypisać osoby, które są dla ciebie najważniejsze. No i tam kobietki piszą, nie? To. Nigdy mi się nie zdarzyło, a już bardzo dużo takich warsztatów poprowadziłam, żeby któraś kobieta napisała ja. Jest mąż, dzieci, babcia, mama, tata, przyjaciółka. Ja w ogóle nie jest wzięte pod uwagę.
Zapominam o sobie.
Tak, tak. I jakby to też trochę wynika z takiego, wiesz, chrześcijańskiego przesłania, nie? Zapomnij o sobie. Natomiast to nie do końca tak ma wyglądać, bo jest też przykazanie kochaj bliźniego swego jak siebie samego, tak? Musisz kochać siebie, żeby móc kochać innych. Musisz dbać o siebie, żeby twoje emocje i twoje potrzeby były zaspokojone i mieć w sobie siłę, żeby innym dawać. No ja jestem tym przykładem, który dawał i nie było z czego brać, nie? I to też jeden, to nie główna przyczyna, ale jedna z przyczyn tego, że ja po prostu zachorowałam.
A to też musi być niezwykła przygoda, gdy nagle dostrzegasz siebie. Tak?
Tak.
Że ja, Magda, potrzebuję tak samo dużo uwagi, jak moje dzieci, jak mój mąż, tak? Jestem tak samo ważnym członkiem rodziny, o którego trzeba się zatroszczyć.
Tak.
Mało tego, najlepiej o siebie zatroszczę się sama, bo wiem, czego mi potrzeba.
Tak, tak. To jest też bardzo ważna prawda, którą mówię na warsztatach i w szkole rodzenia. Sami jesteśmy odpowiedzialni za zaspokojenie swoich potrzeb. Nie możemy oczekiwać, że ktoś to dla nas zrobi albo za nas zrobi. Oczywiście czasami potrzebujemy pomocy innych ludzi, żeby te potrzeby zaspokoić, tak? Zostań z dziećmi, żebym ja mogła wyjść. Ale ja muszę to powiedzieć, a nie czekać, aż ktoś się domyśli, że ja potrzebuję wyjść. Natomiast wiesz, dla mnie niesamowitym odkryciem było, że ja kompletnie nie umiem dbać o swoje podstawowe potrzeby. Czyli na przykład psychiatra się mnie zapytała, czy pani się dobrze odżywia? Ja mówię, tak. A za chwilę moje dzieci się bardzo dobrze odżywiają. Tak? A ja sobie zdałam sprawę, że ojej, szybko tylko kawę wypiję.
Albo coś przy okazji.
Albo po nich dojem, tak, dokładnie. Albo nie wiem, mam zaplanowane, że wyjdę, wyjadę, ojej, ale synek ma gorączkę, to nie będę go zostawiać tatusiowi na głowie, to zostanę, nie? Ale wszystko się we mnie burzy, bo ja chciałam wyjechać, tak? A przecież gdybym wyjechała, to nic by się nie stało. Chyba, że jest to sytuacja, w której ja mam w sobie zgodę na to, że nie, ja jakby decyduję, że wolę teraz zostać, nie? Także my bardzo łatwo o sobie zapominamy. Właśnie ten obraz kobiety umęczonej do granic możliwości bardzo w nas pokutuje. I ja sobie myślę, że gdybyśmy przeanalizowały nasze matki i babcie, to większość z nich prawdopodobnie chorowała na którymś etapie swojego życia, tylko po prostu nikt się tym nie zajął. Nie?
A powiedz, jak odkryłaś, że potrafisz o siebie dbać, tak? To kroki do tych zmian, to jest ciężka praca, ja sobie wyobrażam, żeby nagle tak przeprogramować swoje życie, żeby być ważną dla siebie.
Tak, to jest ciężka praca.
I jeszcze otoczeniu zakomunikować to, że teraz ja też jestem ważna.
Znaczy wiesz co, bo podstawowa prawda jest taka, że jeżeli ja samej siebie nie uważam za ważną, to nikt inny nie będzie mnie za ważną uważał. Jeżeli ja siebie, swoich potrzeb nie uważam za istotne, to dlaczego moje dzieci czy mąż mają je uważać za istotne?
Przecież świetnie sobie
daje radę. Świetnie sobie daje radę. No i jakbym coś chciała, to bym powiedziała, nie? Że to jest oczywiste, nie? Przecież dzieci przychodzą, chce się przytulić. Chce samochód zabawkowy, chce to, chce tamto. One nas świetnie uczą dbania o własne potrzeby. A niestety w takim tradycyjnym wychowaniu mówimy, nie możesz tak mówić, nie możesz tyle chcieć, nie możesz tamtego, śmego, owego, nie? A właśnie nie zabijajmy tego chce. Możemy to ukierunkować, prawda? Że słuchaj, ja wiem, że ty chcesz się przytulić, ale ja teraz piję herbatę. Jak wypiję, to mogę cię przytulić. Dla mnie to było bardzo trudne. Dla mnie to było bardzo trudne, żeby powiedzieć, słuchajcie, ja dzisiaj nie robię śniadania, zjem sama kanapkę i wychodzę.
Poradzicie sobie,
tak? Albo ja dzisiaj nie wstaję z łóżka, słabo się czuję, nie wiem, rozkłada mnie, boli mnie gardło, nie ruszam się z łóżka i leżeć w tym łóżku bez poczucia winy, że nic nie robię, a mój biedny mąż musi to czy tamto.
To bardzo trudne.
Ojej, to jest strasznie trudne, bo wiesz, no dzieci są dziećmi, mamo poczytaj, mamo coś tam, mamo psytul. Ja mówię, słuchaj, nie poczytam, bo mnie boli gardło. To jest strasznie trudne. Znaczy, teraz już jest dla mnie dużo łatwiejsze, nie?
Znaczy, zakomunikować to, tak?
Tak, i nie czuć się winnym z tego powodu, prawda? Boże, no nie poczytałam tym dzieciom, no może one kontaktu ze mną szukają, a wiesz, o co chodzi. To się, teraz jest to dla mnie dużo łatwiejsze, ale ja widzę na przykład, to jest bardzo dobry przykład, jak moja pierwsza córeczka miała, nie wiem, z pół roku czy z 8 miesięcy, to odkryła, że można stawiać klocek na klocku. I siedziała taka skupiona w ogóle, jakby odkryła w ogóle największy cud świata i te klocki stawiała. Jak, co powinna zrobić rozsądna matka? Rozsądna matka powinna sobie wziąć książkę, herbatę i z tego skorzystać. Ale ja wtedy dopadałam do tych klocków razem z nią, bo przecież jestem z nią w domu i ja muszę z nią w tym być. Może ja jej postawię te klocki, tak? No i to było złe. Tak? I teraz jakby wyzwolić się z tego właśnie, że ja muszę ciągle dookoła wszystkich biegać, rozpoznawać ich potrzeby, zaspokajać te potrzeby, a moje to kiedyś, jak zdążę, przejść do punktu, nie, moje są równie ważne, słuchaj, i ja teraz chcę pograć z tatą w planszówkę, ja teraz chcę wypić kawę, ja teraz wychodzę. Wiesz, my mamy dzieci w edukacji domowej, pracujemy z domu, jesteśmy 24 godziny na dobę razem, a mój syn mi potrafi powiedzieć, ty ciągle wyjeżdżasz. Tak? Ja mówię, dziecko, ty życia nie znasz. Jakby ty życia nie znasz w ogóle. I teraz nie czuć się winnym tego, że ja 3 dni z rzędu pojechałam do kina po zakupy i nie wiem, gdzieś tam jeszcze, nie? I nie było mnie 3 godziny. No to jest sztuka.
Oczywiście.
Wiesz, to jest sztuka, ale jeżeli ja o siebie nie zadbam i o te naprawdę najbardziej podstawowe potrzeby, dobrego jedzenia,
snu.
Wartościowego snu, tak, relaksu.
Kontaktu ze sobą.
Słuchaj, nawet ogłupienia się serialem, nie? Bo po prostu mam potrzebę się odmurzyć, nie? I nie muszę czytać kolejnej książki o rodzicielstwie.
Możesz się zrelaksować.
Mogę po prostu sobie obejrzeć, wiesz, magików makijażu, czy whatever, nie? Na cokolwiek mam ochotę. No i dać sobie do tego prawo. A przede wszystkim dać sobie prawo do wszystkich swoich emocji. Bo wiele osób na przykład nie daje sobie prawa do złości. Nie? Że złość jest grzechem.
Do gniewu.
Tak. Mamy prawo czuć złość, mamy prawo czuć gniew. Pytanie, co z tym zrobimy? Ja sobie zdałam sprawę w którymś momencie, jak sobie pewne rzeczy ze swojego życia uświadomiłam, że gniew w ogóle czułam, jak wszystko we mnie buzuje, ale po prostu ten i miałam wrażenie, że mi się wylewa ustami, uszami, nosem, więc o chwila się darłam na dzieci, na mojego męża, więc jakby uświadomiłam już sobie, że jest we mnie gniew, tylko nie umiałam nic z tym zrobić, wiesz, i poszłam do lasu i zaczęłam okładać kijem drzewo. Dopiero 4. kij nie pękł. Zaczęłam się drzeć, aż byłam zdziwiona rzeczami, które wykrzykuję. Zaczęłam kopać w ogóle to drzewo i w końcu się popłakałam. I po prostu to było takie uwolnienie. Ja miałam wrażenie czubek góry lodowej, nie? Ale to było takie uwolnienie, bo gniew, złość jest ładunkiem energetycznym. W sensie to jest taka emocja, która podnosi nam poziom adrenaliny, więc mamy w sobie mnóstwo energii. I tą energię trzeba gdzieś wyładować. mój mąż rąbie drewno, jak jest wkurzony, nie? Ja okładam drzewa, moja córka szoruje wannę, nie? Bo druga trzaska drzwiami, bo jeszcze...
Inaczej nie potrafi.
Jeszcze inaczej nie potrafi, tak? Syn się drze, ale tam, no okej. Musimy dać upust tej adrenalinie. I jakby, jak pozwolimy sobie na to, żeby czuć ten gniew, tą złość i znajdziemy przestrzeń, żeby to odreagować, nie raniąc innych, to też będzie nam dużo, przepraszam, łatwiej. A tłumiąc to wszystko, no to robimy sobie problemy.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Czy miałaś kiedyś pretensje do Boga za to, że jesteś chora na depresję?
Wiesz co, pretensji nie, natomiast bardzo dużo się modliłam o to, żeby to ode mnie zabrał. najlepiej od razu, z dnia na dzień. Chodziłam na msze z uzdrowieniami, modliłam się, prosiłam, nowenny, święta dymfna i w ogóle święty Walenty i wszyscy po prostu zaangażowani, żeby już tego nie było. Już nie było tej czarnej dziury. Natomiast teraz, po tych 2 latach, widzę, że depresja jest dla mnie wielkim błogosławieństwem, ponieważ prowadzi mnie do wolności, ponieważ pokazuje we mnie takie przestrzenie, które wymagają pracy. I to, że Pan Bóg zrobiłby pstryk i to zabrał, nie spowodowałoby, że ja bym na przykład zrozumiała jakieś swoje zachowania, postawy, uwolniła się z poczucia winy. Wiesz, to jest trudne, bo pracując w terapii, czasami odnajduję takie rzeczy o sobie, czy takie wspomnienia, które straszliwie bolą. Natomiast no jest to potrzebne, żebym...
Znaczy, jakby nie ma innej drogi.
Tak, jest to potrzebne, żebym stała się tą Magdą, tak jak kiedyś rozmawiałyśmy, nie? Tą Magdą, którą widzi Pan Bóg, a nie tą, która została obudowana czyimiś wyobrażeniami. I bywa naprawdę trudno. Naprawdę są takie dni jeszcze, że mnie jest ciężko wstać z łóżka, ale mam już w sobie na to zgodę. Tak? I mam tą wielką, ten wielki przywilej, że mogę zdecydować, czy wstaję, czy nie. Tak? Pan Bóg w naszym życiu tak nas poprowadził, nas obojga, mnie i Rafała, że tak żeśmy zorganizowali swoje życie, i edukacja domowa, i praca, i wszystko, że możemy odpowiadać na swoje potrzeby. I wiesz, to było wbrew wszystkim. Naprawdę, że to jest głupie, nieodpowiedzialne, niemądre. Moi rodzice...
Ale proszę państwa, co jest głupie, nieodpowiedzialne? To, że państwo Karpienia przeprowadzili się do głębokiego lasu.
Tak.
Właściwie z dnia na dzień.
Tak, że przeprowadziliśmy się do głębokiego lasu, że rzuciliśmy etaty i żyjemy z tego lasu. W sensie organizujemy wyprawy, wydarzenia, pokazujemy ten las, uczymy o nim. No więc moi rodzice do tej pory uważają, że to nie jest żadna praca. Że po prostu...
Tymczasem dzięki temu żyjecie. Las was utrzymuje.
Tak, las nas utrzymuje, żyjemy lepiej niż jak byliśmy na etacie. Także, no i szkoła rodzenia jeszcze, tak? Także jakby Pan Bóg wie, co robi. Ta bliskość też natury bardzo dużo nam daje w tym lesie. I właśnie gdyby nie ta depresja, to prawdopodobnie nie odnaleźlibyśmy swojej drogi. Tak?
Czy nie bylibyście zainspirowani do takich intensywnych poszukiwań?
Tak. I wiesz, to jest też niesamowite, bo jakby to bardzo wpływa na wychowanie naszych dzieci. Nasze dzieci wiedzą, że my chorujemy. My nie ukrywamy takich rzeczy przed dziećmi. Natomiast nie obciążamy ich tą chorobą. Ale to też w wychowaniu nam daje właśnie dużą przestrzeń, żeby oni mówili o swoich potrzebach, żeby mówili, co czują, żeby mieli w sobie zgodę na te emocje.
Jesteście rodzicami bardzo świadomymi i podczas terapii dogrzebujecie się pewnie do jakichś wydarzeń ze swojego dzieciństwa, więc też na te wasze dzieci jesteście prawdopodobnie bardzo wrażliwi.
Tak, jesteśmy na nich uważni. Znaczy wiesz, ja się codziennie modlę, żeby Pan Bóg uleczał rany, które im zadaje, bo jakby nie ma szans, żebym tego nie zrobiła, nie? Natomiast oni wyrastają na naprawdę świadomych siebie ludzi, którzy umieją zadbać o swoje potrzeby, ale zadbać też o innych. Ostatnio, to wam powiem na koniec, bardzo mi się podobał tekst mojego 7-letniego synka. On ostatnio, nie wiem dlaczego, prosi, żebym była przy nim chwilę, jak zasypia. Ja sobie jestem przy nim, odmawiam 10 różańca i potem idę. Ale czasami mówię mu, że strasznie mam ochotę na herbatę, albo jestem głodna, albo coś takiego. No i ze 2 dni temu tak leżę przy nim i on mówi tak, mamo, czy ty masz ochotę na herbatę ciepłą? I ja mówię, wiesz co, tak. No to możesz już iść, mamo, wiesz, bo ja nie myślę tylko o swoich potrzebach, ale też pamiętam o twoich. I to po prostu...
Miód na twoje
to
serce.
To było tak budujące, że ja mówię, wiesz co, synku, to jeszcze minutkę tutaj zostanę i rzeczywiście pójdę na tą herbatę. Także, tak jak mówię, no, ta depresja, chociaż trudna, jest błogosławieństwem i nie należy się w ogóle bać diagnozy i jeżeli tylko się coś podejrzewa, to warto pójść do lekarza i usłyszeć, nic pani nie jest, niż siedzieć w dole i po prostu się zagłębiać.
Magda, dziękuję ci bardzo, że podzieliłaś się z nami tą historią i takim osobistym świadectwem. Ja myślę, że trzeba się do tego lasu do ciebie wybrać.
Oj tak, zapraszam serdecznie. Zapraszam was serdecznie do lasu. Z Łodzi nie jedzie się długo, także tak.
To Magda, do zobaczenia. Dziękujemy państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.